Gościem Poranka Wnet jest Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jakie samopoczucie ma pan dziś?
Świetne, bardzo ładna pogoda.
Pogoda ładna, nie, pewno nie dla wszystkich. Po wczorajszych debatach, debacie w Sejmie na temat reformy sądownictwa. Jest pan optymistą, szybko uda się zreformować sądownictwo teraz w Polsce, czy też nie?
Panie redaktorze, ja jestem optymistą i jestem przekonany, że uda się zreformować sądownictwo, ale nie chciałbym, żeby to moje przekonanie było traktowane jako na przykład deklaracja rządowa, że wszystko już jest w tej sprawie rozwiązane, dlatego że mamy przed sobą długą dyskusję sejmową, mamy przed sobą kwestię decyzji, a później Senatu, mamy przed sobą ostateczną decyzję prezydenta. W związku z tym, a proszę, tak powiem, nie formułować tego pytania tak, jakby z mojej odpowiedzi miała wynikać absolutna pewność, że tak będzie. Jest duża nadzieja, że tak będzie.
To zajmijmy się sprawami bliższymi panu, czyli sprawami wojska, rakiety Patriot, system antyrakietowy. Kiedy będzie w Polsce, są pytania, ile to będzie kosztowało i jakie są odpowiedzi na te pytania?
Najpierw jednak odniosę się do tego, co pan powiedział, bo to nie jest tak, że rakiety Patriot przesłaniają mi wszystko i mogę przejść do porządku dziennego nad przyszłością systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Pan stworzył taką alternatywę, że przejdźmy do spraw bliższych, bo tam tak dalej. Tak nie jest. System wymiaru sprawiedliwości jest dla mnie, zarówno jako dla obywatela, jak i jako dla ministra obrony narodowej, absolutnie fundamentalny, bo bezprawie, z jakim mieliśmy do czynienia przez wiele, wiele lat, nawet dziesięcioleci, niszczyło Polskę zarówno w wymiarze obywatelskim, jak i niszczyło polską armię i było jednym z istotnych elementów deformacji struktur patologicznych, kryminalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo proszę, żebyśmy nie formułowali takiej opinii, że no to zajmijmy się patriotami, a sprawa, czyli systemem antyrakietowym i wojskiem, a sprawa wymiaru sprawiedliwości jest drugorzędna. Nie, dla wojska ona jest tak samo pierwszorzędna, może nawet bardziej. Jeżeli zaś chodzi o system Patriot, który był bardzo długo przez nas negocjowany, 2 lata, w bardzo trudnych warunkach, to też trzeba sobie zdawać sprawę i trzeba jasno powiedzieć, dlatego że prezydent Komorowski w ramach kampanii wyborczej stworzył taką sytuację, iż mieliśmy bardzo trudne negocjacje, bo z góry założył, że ten system zostanie kupiony, czyli krótko mówiąc, druga strona miała dane gwarancje przez prezydenta Rzeczpospolitej, no, które się w sposób oczywisty, bez względu na to, kto by to był, liczą bardzo, bardzo wysoko, miała gwarancję, że my kupimy. W związku z tym mogła wyżej licytować cenę i stwarzać, że tak powiem, w ten sposób nam trudniejszą sytuację. Mówię o tym dlatego, żeby zdawać sobie sprawę, że bardzo nieodpowiedzialnie zachowywała się pod tym względem poprzednia ekipa i ze względów reklamowych czy propagandowych, popełniła bardzo istotne błędy. Niemniej ten kontrakt jest już bardzo blisko. My nie zmieniamy stanowiska, jeżeli chodzi o cenę. Departament Stanu i najprawdopodobniej Kongres Stanów Zjednoczonych zakreślą cenę najwyższą, za jaką można kupić ten system, bo cena, która została podana, te 10,5 miliarda dolarów, to nie jest cena tego, co my mamy, co my chcemy kupić. To jest cena, jaką rząd Stanów Zjednoczonych i Kongres Stanów Zjednoczonych wyznacza dla sprzedawców, iż za tyle i nie więcej mogą sprzedać sprzęt dla Polski. Wyznaczona jest górna granica, a powyżej której nie można nabyć części z całych systemów i tak dalej w Stanach Zjednoczonych. Polska nie może za więcej kupić. A za mniej oczywiście tak. I niewątpliwie ta cena będzie niższa, dużo niższa. My będziemy tak kształtowali ten system, żeby on się zmieścił mniej więcej w cenie, o której mówiliśmy od początku.
Czyli jaka to będzie cena?
No, nie chciałbym tutaj ostatecznie tego przesądzać. My mówiliśmy o 30 miliardach złotych i do tego będziemy dążyli.
30 miliardów złotych. Czy ten system rakiet od razu zostanie przetransportowany do Polski? Jak to, jak to w ogóle?
Nie, tak nie jest. W ramach tej ceny mamy do czynienia zarówno z systemem rakietowym, ze wszystkimi jego systemami, jak i z tak zwanym offsetem, czyli technologiami, które będą wprowadzone do polskiej struktury przemysłowej, tak żebyśmy mogli w jak największym stopniu sami produkować i żeby polski przemysł mógł skorzystać dzięki tej transakcji, nie tylko polska obrona, nie tylko nasze bezpieczeństwo bezpośrednie, nie tylko polska armia z tego punktu widzenia, ale także, żeby mógł się rozwijać polski przemysł. Technologie w tym systemie to są najnowocześniejsze na świecie technologie, które mają zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, nie tylko w obronności.
Przepraszam, bo jestem cywilem, więc to cywilnie.
Ja też jestem cywilem.
Cywilnie zabrzmi to pytanie. Tych baterii patriotów będzie ile w Polsce i ile to jest rakiet? Czy to jest stała dostawa rakiet, czy się kupuje 10 rakiet, czy 100 rakiet?
Baterii będzie ostatecznie 8. Rakiet kupujemy w tym, tak jak wskazał Departament Stanu i zapewne Kongres, rakiet obecnie kupujemy 208.
To jest element systemu obronnego Rzeczpospolitej. W ramach tego systemu obronnego jeszcze dbamy o to, co się dzieje na Bałtyku, czyli kupujemy okręty podwodne. Tych okrętów podwodnych może kupimy 3 albo 4, czy negocjacje w sprawie... Pan minister patrzy i wie o tym, co za niefachowy dziennikarz.
Nie, bardzo fachowo, pan mówi, tylko opisuje pan sytuację, która w takim wymiarze nie będzie miała miejsca. My nie kupujemy okrętów podwodnych, my negocjujemy z 3 potencjalnymi kooperantami, negocjujemy wspólną produkcję okrętów podwodnych, a nie kupujemy. Nie kupujemy, tak samo jak z patriotami, my nie kupujemy tych systemów rakietowych spółki. To nie jest tak, że gdzieś tam leżą one na półce, my przychodzimy, kupujemy, proszę nam dać to, kupujemy, bierzemy do domu, prawda, montujemy i używamy. Tak robi się i tak jest dużo taniej. A tyle, że wtedy polski przemysł z tego wcale, to jest dużo taniej i dużo szybciej. Tak robią na przykład inni negocjujący obecnie z Europy Środkowej, inne państwa. My tak nie robimy, dlatego, bo dążymy do tego, żeby jak najwięcej skorzystał polski przemysł. Czyli kupujemy licencje, kupujemy możliwości produkcyjne tak, żeby wytwarzać ten towar w Polsce, by on stał się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Tak samo jest z okrętami podwodnymi. Negocjujemy obecnie z 3 państwami, z Francją, z Niemcami i ze Szwecją, a przy czym są 2 istotne warunki tej ewentualnej umowy. Po pierwsze, żeby te okręty podwodne były wyposażone w rakiety manewrujące lub przynajmniej w zdolność do zamontowania tam rakiet manewrujących. Tylko Francja w pakiecie dostarcza rakiety manewrujące. Niemcy i Szwecja oferują możliwość wyprodukowania okrętu podwodnego, który wprawdzie nie będzie miał rakiet, ale będzie miał, nazwijmy to wyrzutnie, przepraszam, ja też teraz używam nie do końca profesjonalnego technicznie języka, no ale wiemy o co chodzi. A rakiety trzeba by w wypadku oferty niemieckiej lub szwedzkiej dokupić osobno i doprowadzić do ich zamontowania. Więc o tyle różnią się te dwie oferty od francuskiej. No oczywiście to ma też konsekwencje w cenie. Ale poza tym przede wszystkim negocjujemy o wytwarzaniu w Polsce tych okrętów razem z polskimi stoczniami. To jest istotą tej oferty. Nie bierzemy po prostu jedziemy do Francji, czy jedziemy do Szwecji, czy jedziemy do Niemiec, wybieramy trzy okręty i je transportujemy do Polski i od tego czasu one będą broniły polskiego morza. Tak można zrobić, tylko to nie daje pracy i nie daje rozwoju polskiego przemysłu i nie daje kompetencji obronnych na przyszłość naszym inżynierom i przede wszystkim naszemu przemysłowi.
Panie ministrze, to są te zakupy na najbliższy czas, zakupy planowane, tworzenie czy napęd dla polskiej gospodarki, dobrze? Ale kiedy?
Ale dla polskiego bezpieczeństwa.
I dla polskiego bezpieczeństwa powstaje obrona terytorialna.
No jest bardzo zaawansowana już oczywiście, dlatego że pierwszych sześć brygad już jest.
Mamy przed sobą jeszcze zakupy helikopterów bojowych, ale kiedy ten system, który pan...
No dzisiaj będziemy mogli zobaczyć działanie systemu obrony bliskiej o kryptonimie Narew. Będę to oglądał na poligonie i myślę, że wszyscy Polacy będą mogli w relacji telewizyjnej zobaczyć. To jest całkowicie polski system. Całkowicie.
A
polski
co to jest
system.
Ta obrona bliska?
A to jest obrona na kilkadziesiąt kilometrów, tam do 40 kilometrów, która daje możliwość rzeczywiście wyeliminowania zagrożeń zarówno ze strony wrogiego lotnictwa, jak i systemów rakietowych, ale nie balistycznych. Te wszystkie zagrożenia poza balistycznymi obrona Narew na bliskim dystansie eliminuje. I powtarzam, cały system kierowania jest opracowany przez polskie zakłady. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć.
Bo to jest taka...
to będzie pierwsza publiczna demonstracja tego systemu. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo w testach laboratoryjnych wyglądało to bardzo dobrze.
To jest... próba generalna, oby nigdy nie było przedstawienia związanego z tą próbą generalną, ale kiedy czyli ten system też ostatnio też kontrakt na dostarczanie też polska technologia drony dla polskiej armii?
Tak, nabyliśmy 1000 dronów zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu.
Też polska firma.
We współpracy, znaczy wszystkie firmy, które tam są zaangażowane są polskie, tylko część jest państwowych z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a część prywatnych.
Ile pan jeszcze lat potrzebuje, żeby móc przyjść do studia, do Poranka Wnet i powiedzieć, gotowy jest system obrony i bezpieczeństwo Polski, jest ten system domknięty. Już nic więcej nie chcę zrobić, już wszystko, co chciałem, zostało zrobione.
No, takiej sytuacji w sferze obronności, myślę, że i w innych sferach życia publicznego, ale i prywatnego, powiedzmy szczerze, nie ma. Za to mogę powiedzieć o innym punkcie odniesienia. Strategiczny przegląd obronny, który był przeprowadzany w Ministerstwie Obrony w ostatnich latach, wyznaczył cel strategiczny dla polskiej armii, mianowicie takie ukształtowanie, zarówno jeśli chodzi o strukturę wewnętrzną, personalną, jak i jeżeli chodzi o uzbrojenie, które daje szansę, by polska armia samodzielnie mogła się obronić przed każdym zagrożeniem zewnętrznym, przed każdym przeciwnikiem. I to jest perspektywa dziesięcioletnia. W ciągu 10 lat przy tym finansowaniu, które zostało zapewnione przez Sejm, czyli to jest do 2,5% PKB rocznie i przy tej strukturze nabywanego sprzętu, jaki w systemie, w strategicznym przeglądzie obronnym został przewidziany i przy tej strukturze armii, która została zaprojektowana, za 10 lat będziemy zdolni do samodzielnej obrony. Dzięki Bogu i dzięki naszym sojusznikom, w olbrzymim stopniu dzięki takim bardzo otwartemu stosunkowi Stanów Zjednoczonych, zarówno dowódców, generalicji, jak i administracji poprzedniej i zwłaszcza administracji pana prezydenta Trumpa, mamy obecność wojsk amerykańskich, obecność wojsk natowskich, które stanowią istotną, kluczową ochronę bezpieczeństwa Polski. Zresztą staramy się o zwiększenie tej liczby wojsk i rzeczywiście ten proces zwiększania następuje. Mam nadzieję, że wkrótce będzie on jeszcze dalej idący.
Ale to, że myślimy o...
Ale dążymy do tego, tak jak każde szanujące się państwo, prawda, które chce być niepodległe, żeby korzystać ze wsparcia i współdziałania z sojusznikami, no ale gwarancję bezpieczeństwa zapewnić sobie samemu.
Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o uzbrojenie. Drugą to jest wojsko. W Gazecie Polskiej jest wywiad z panem ministrem. Tytuł tego: Bunt generałów Złotego Funduszu. To jest jakaś groźna sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski? Czy to jest poważny bunt generałów, czy to jest tytuł dziennikarski?
No, znaczy na pewno to jest tytuł redakcji. Ja tego tytułu nie układałem. Za to on pokazuje, ten tytuł odnosi się do rzeczywistej sytuacji, znaczy rzeczywiście taki fundusz przyspieszonego rozwoju przez system komunistyczny został zaplanowany i był realizowany. Wybierano najbardziej wiernych i najbardziej dających gwarancję kontynuacji systemu sojuszu ze Związkiem Sowieckim generałów, znaczy młodych oficerów, i inwestowano w tych oficerów, stwarzano im ścieżkę przyspieszonego rozwoju, stąd nazwa Złoty Fundusz. Przy czym od razu chciałbym podkreślić, co zresztą zaznaczam w tym tekście bardzo jasno, każdego z tych oficerów trzeba oceniać odrębnie, indywidualnie, dlatego że jedni się temu mechanizmowi poddali, inni się temu mechanizmowi nie poddali, tylko ich czyny są, tak powiem, punktem odniesienia do rzeczywistej oceny. Ale była taka grupa spośród nich, dla której ta propaganda rosyjska, która nie tylko w sensie ideologicznym, ale na przykład w przekonywaniu, że Polska nie jest zdolna przeciwstawić się potędze rosyjskiej, że musi być rodzajem wasala tego lub innego mocarstwa, ale że sama nie jest punktem odniesienia dla obrony narodu. Ta presja na niektórych rzeczywiście była bardzo skuteczna i po dzień dzisiejszy kształtuje ich sposób patrzenia na rzeczywistość. W związku z tym nie warto tworzyć obrony terytorialnej, nie warto przenosić jednostek na wschód, nie warto przekopywać Mierzei Wiślanej, nie warto robić nic, co rzeczywiście stworzyłoby z Polski niepodległe państwo, bo i tak nie mamy na to żadnych szans.
Opozycja tych generałów w polskiej armii teraz jest jaka? Oni są w środku czy na zewnątrz?
Nie, oni są na zewnątrz. Oni odeszli, dlatego że program, jaki realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, jest dokładnym przeciwieństwem ich mentalności, ich sposobu, ich ukształtowania, ich sposobu myślenia i ich działania. I rzeczywiście to spowodowało bardzo daleko idący atak medialno-polityczny na obecny kierunek modernizacji polskiej armii ze strony tych ludzi. To czasami zyskiwało sobie, tak powiem, aprobatę czy gotowość akceptowania takich argumentów i było dla armii bardzo niekorzystne.
Czy pana zdaniem ten element tego ataku i ten spór pana z Biurem Bezpieczeństwa dyskusja pana z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, czy spór, jak to nazwać?
Nie wiem, dlatego że ja się z nikim nie spieram, więc może pan sformułować dowolny sposób określenia tego, tylko proszę nie do nas, nie do Ministerstwa Obrony stosować te określenia, bo powtarzam już raz, Ministerstwo Obrony Narodowej z nikim się nie spiera, Ministerstwo Obrony Narodowej reformuje, zmienia armię tak, żeby była zdolna obronić Polskę. To jest naszym celem i myślę, że w ciągu tych 2 lat dużo w tej sprawie zostało zrobione. A rzeczywiście są środowiska, które próbują temu przeszkodzić. Oczywiście nie mówię w żadnym wypadku ale bezpieczeństwa narodowego.
Zmienia armię w porozumieniu z prezydentem, który jest odpowiada za konstytucyjnie za bezpieczeństwo Polski. To porozumienie...
Ta sprawa nie jest... Nie wygląda konstytucyjnie tak, jak pan mówi. Obowiązek obrony, kierowania obroną, bezpieczeństwem Polski w czasie pokoju spada na rząd Rzeczpospolitej.
Pewno te słowa, które ktoś nagrał, wypowiedział prezydent, nie chce pan, nie wiem, czy zechce pan je komentować o tych metodach ubeckich, takie słowa, które stosuje Antoni Macierewicz, takie słowa, może pan minister nie słyszał. Tego, to wypowiedź, która...
Znaczy słyszę nieustannie liczne komentarze i rzeczywiście nie nazwę tych komentarzy, ale ja nie komentuję słów pana prezydenta Rzeczypospolitej.
A kiedy dojdzie do jakiegoś, nie wiem, spotkania, no żeby artykuły prasowe mówią o konflikcie, o sporze kompetencyjnym, kiedy to się skończy, kiedy nastąpi jakieś przełamanie tutaj na linii minister, prezydent Rzeczpospolitej?
Ja jestem do dyspozycji pana prezydenta zawsze, w każdym momencie.
Zbliża się ten moment, kiedy pani premier, jak mówią, powie, jaka jest rekonstrukcja rządu, który z ministrów będzie, który z ministrów odejdzie. Czy pan minister rozmawia z panią premier na temat, czy już oceniła pani premier pracę pana ministra? Czy pan minister jest pewny tego, że po tej rekonstrukcji nadal będzie pan odpowiadał za to, co się dzieje w polskiej armii?
Takie pytania, jakie pan sugeruje, uważałbym za niestosowne, dlatego że jeżeli moja przełożona, czy mój przełożony, pani premier chciałaby sformułować jakąś opinię na mój temat, to jest jej wola i spokojnie czekam na taką jej decyzję, ale przecież nie jest rzeczą, która powinna mieć miejsce, żebym się w tej materii o coś dopytywał, prawda? Więc nie ma takiej sytuacji, o której pan mówi. Ja nie widzę potrzeby takich działań.
To pytanie, no bo to jest pytanie, które wypływa z tych wszystkich słów i tych wszystkich komentarzy, które znaczy, pojawiają...
To jest trafne, co pan powiedział. Mam rzeczywiście wrażenie, że jest szereg środowisk, które bardzo przebiera nogami w tej sprawie. To rzeczywiście jest dosyć widoczne, ale jak pan wie, bo wielokrotnie siedzieliśmy przy... Może nie tym i nie tylko tym, ale i przy innych mikrofonach naprzeciwko siebie w różnych istotnych momentach historii Polski ostatnich 30 lat. Tak bywało często.
Panie ministrze, tak się zastanawiam, czy jest jeszcze jakieś pytanie, które mogę dzisiaj zadać, jest na temat polskiej grupy zbrojeniowej. Czy tam te wszystkie działania, które zostały podjęte, dofinansowania, zakup między innymi przez Stoczni Gryfia, rozmaite rzeczy się działy przez ten czas. Czy Stalowa Wola, tam również były gdzieś tam pośrednio pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony.
Nawet bezpośrednio. Zamówienia, które były kierowane zarówno do Hut Instytuty Stalowa Wola, olbrzymie, wielomiliardowe, jak i bardzo duże, chociaż nie tego rzędu, do stoczni, mają bardzo istotną funkcję, zarówno bezpośredniej korzyści dla Armii Polskiej, jak i finansowania z oczekiwaniem, że w przyszłości, jak w wypadku stoczni, takie korzyści nastąpią. Czasami trzeba czekać, trzeba inwestować, czekać na efekty trochę dłużej, ale warto inwestować w polski przemysł. To jest jedna z istotnych założeń naszej polityki gospodarczej i naszej polityki bezpieczeństwa.
Przez lata polski przemysł zbrojeniowy, co chwila pojawiały się stwierdzenia, że jest coś na progu bankructwa albo że czegoś nie możemy zrobić. Czy teraz ta machina polskiego przemysłu zbrojeniowego jest naoliwiona?
No nie wiem, czy jest, nie wiem, czy jest naoliwiona, bo to by znaczyło, że uważam, że wszystko jest w porządku, a tak oczywiście nie jest, zwłaszcza w pierwszym roku było bardzo wiele trudności, także związanych z problemami kadrowymi, ludzkimi, nie wszyscy się sprawdzali, czasami trzeba było zmieniać ludzi, czasami bywały różnego typu kłopoty, ale myślę, że powoli ta kadra się kształtuje na naprawdę wysokim poziomie i powoli ten mechanizm zaczyna działać tak, żeby polski przemysł zbrojeniowy stanowił trwałą podstawę naszego bezpieczeństwa. To jest kwestia bardzo trudna, dlatego że zachodzą obecnie w Europie procesy konsolidacji, powstawania jednolitego rynku zbrojeniowego z dominacją francusko-niemieckiego przemysłu. I Polska musi wybrać taką drogę, żeby z jednej strony kooperować z naszymi partnerami, ale z drugiej strony nie dać się podporządkować, nie dać się wchłonąć, nie dać się uzależnić, nie stać się jedynie trybikiem w cudzej maszynie. No tak myślano poprzednio o naszym przemyśle zbrojeniowym. Chciano go po prostu sprzedać, chciano go podporządkować zewnętrznym. Ja rozumiem, to jest właśnie to myślenie takie minimalistyczne, myślenie wychodzące z założenia, że Polacy mogą być tylko dodatkiem do innych przedsięwzięć. My z tego punktu widzenia poszliśmy zupełnie inną drogą, drogą, która stawia na samodzielność zarówno polskiej armii, jak i polskiego przemysłu we współpracy oczywiście z sojusznikami jak najbliższej, ale samodzielność. I to jest trudna droga. Ona wymaga także pewnego rodzaju wyrzeczeń i takiego pewnej twardości, jeżeli tak to można powiedzieć, odporności, w tym także na działania medialne, które czasami bywają lobbingowymi działaniami.
Damy radę?
Tak, oczywiście. Nie mam w tej sprawie cienia wątpliwości, że damy radę.
Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za wizytę w poranku.
I ja dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:41.